wzrostu, a ten wzrost jest tylko przez Boże Słowo. Nie ma innego wzrostu. Pokarmem właśnie jest czynienie Bożej woli i tym prawdziwym pokarmem i dobrą cząstką, którą możemy wybrać, to jest Boże Słowo. I jesteśmy tu przy pierwszym liście do Tesaloniczan. Ostatnio ja chciałbym się podzielić teraz z drugiego rozdziału taki krótki fragment od 14 wersetu do 20. Drugi rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan od 14 wersetu do 20. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miarę grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. I zaczniemy tu rozważać to słowo, 14 werset. Chciałbym, żebyśmy najpierw zobaczyli tutaj, tak przyjrzeli się temu wersetowi. Ci Tesaloniczanie, o nich Paweł mówi na początku w tym swoim liście, w 6 wersecie, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Czyli ci ludzie, o nich Paweł zaświadcza, że przyjęli Słowo Boże, mimo wielkiego ucisku, jest działanie Ducha Świętego. Ja myślę, że bardzo dobrze w naszym życiu łączyć Ducha Bożego ze Słowem Bożym. Nie jest tak, że on to jest rozdzielone jakoś. Bóg zaplanował, żeby Duch był blisko Bożego Słowa, żeby każdy, kto głosi Słowo, też miał świadomość i współpracował z Duchem Bożym. I ciekawa rzecz jest, że tutaj ci ludzie nazwani są Tesaloniczanie, że byli naśladowcami Chrystusa, czyli naśladowcami Pana. I to jest nasz główny wzór do naśladowania. Jezus Chrystus. Tak? Tutaj wcześniej rozmawialiśmy chwilę z Renatą i właśnie tam o Corrie Boom, ona miała taką siostrę, która była dłużej wierząca od niej. I gdy były w obozie w takim koncentracyjnym, takim strasznym więzieniu hitlerowskim, to starsza ta siostra mówiła: Corrie, co by zrobił Jezus? Pomyśl na twoim miejscu teraz. Jak by zareagował, tak? I to jest dobre pytanie. My powinniśmy ciągle nad tym się zastanawiać. I gdy widzimy ludzkie wzorce jakieś, które są stawiane nam przed oczy, to nie to jest dla nas, nie to powinno być dla nas autorytetem, ale postępowanie Chrystusa. I ślady Chrystusa w Biblii są bardzo wyraźne. Trzeba zaznaczyć. W Biblii, nie w jakichś urojeniach, nie w snach, w widzeniach, ale właśnie w Biblii są one wyraźnie zapisane. Także Paweł mówi, że byliście naśladowcami naszymi. To wcześniej czytaliśmy, jak Paweł się zachowywał w u Tesaloniczan. On żył tak, jak nauczał. Jego sposób życia był odpowiedni do tego, co nauczał. Można powiedzieć jeszcze, że więcej nawet robił. On zamieniał się nawet w matkę taką duchową dla tych ludzi. Był ojcem duchowym, był matką duchową, był opiekunem, był gotów życie za nich oddać. I oni to wszystko widzieli. Ci ludzie zapamiętali to, ale myślę, że na pewno szatanowi to się nie podobało. I nie podobało się właśnie głównie wrogowi Bożemu, który pobudzał w tamtym czasie, znajdował ludzi, którzy byli wrogami też Boga, wrogami Bożej Ewangelii. Niektórzy z nich uważali, że są mili Bogu, że są sprawiedliwi w oczach Boga, to byli właśnie Żydzi, i o których Paweł też tutaj wspomina. Ale w 14 wersecie drugiego rozdziału on mówi: nastaliście się naśladowcami zborów Bożych. I to też jest bardzo ważne, czy takie postępowanie, jakie mamy, to jest w zborach Bożych. Warto takie pytanie sobie zadawać. Głównie tu w tym 14 wersecie Paweł motywuje to, że macie te same cierpienia, te same prześladowania. Ci, którzy chcą żyć pobożnie, Paweł mówi w innym miejscu, w Chrystusie, będą znosić prześladowania. Będą nas wyśmiewać, że nie jesteśmy czy tolerancyjni, czy jesteśmy fanatykami, ktoś powie, no teraz w Polsce, jakby ktoś powiedział, że nie szanuje Jana Pawła II i nie wiadomo, czy on raczej wątpliwy, że do nieba trafił, to nie wiem, czy nie byłby ukamienowany przez niektórych ludzi, czy pobity i wiele innych tego typu spostrzeżeń właśnie, za które możemy oberwać po prostu. Znamy, myślę, że każdy z nas doświadczył praktycznie, każdy nawrócony, jakichś prześladowań ze strony ludzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa, nawet niekiedy uważali się za chrześcijan, że są chrześcijanami. I tutaj dalej Paweł wspomina o Żydach. Zwróćmy uwagę, 14 werset mówi, że doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów. Ci pierwsi wierzący w zborach Bożych to byli z Żydów właśnie, powołani przez Boga. I nawet Paweł, wiadomo z Biblii, że on prześladował Kościół, tak? Prześladował tych wierzących, był takim właśnie oprawcą, który nawrócił się do Boga, do Jezusa i zaniechał tych prześladowań i wręcz mógł wtedy już był gotów życie za Kościół oddawać. I co ciekawe, te wersety, jakbyśmy tutaj dalej czytali o Żydach, to bardzo tak niesmacznie brzmią, tak by się wydawało, bo też ważne, kto to pisze. Ja tutaj założę to miejsce i w liście do Rzymian w 9 rozdziale, zobaczmy, to też są słowa tego samego autora, Pawła. 9 rozdział, 1 werset, on mówi kilka wersetów takich, jaki jest jego stosunek do Żydów. Mówi, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadczam i to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Bożej i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tak? I 6 werset, ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Tak? Warto to zapamiętać, dlatego, że teraz są wygłaszane takie różne nauki, które gloryfikują Żydów. Ogólnie każdy Żyd to prawie że święty. To niektórzy nazywają ich starszymi braćmi nawet. Szczególnie w kościele katolickim takie modne papieże i różni dygnitarze nazywają właśnie Żydów. Ogólnie wszystkich bez wyjątku, że to starsi bracia dla chrześcijan mają być. I no, zobaczmy, co mówi sam Pan Jezus o tym. Jeszcze tu przeczytamy za chwilę takie wersety, gdzie On nazywa niektórych takich Żydów synagogą szatana. Czyli jest synagoga tam, ale jest to synagoga szatana. Się uważa za Żyda, a nie jest Żydem. Paweł mówi, nie każdy, co jest fizycznie taki Żyd, jest Żydem prawdziwym. To jest bardzo ciekawa sprawa. Czyli też tam będzie kwestia wiary w Boga, i serca człowieka będzie ważne, tak, w tej kwestii, czy jest tym Żydem, czy nie. I teraz wracając do pierwszego do Tesaloniczan, to zobaczmy, że to bardzo ostre słowa. Paweł pisze świadectwo o Żydach, którzy nie uwierzyli w Jezusa. My jako chrześcijanie musimy być trzeźwi tutaj, bo ci, co nie uwierzyli, często są bardzo złymi ludźmi. Wykluczają ze swego grona chrześcijan. Jeżeli ktoś współcześnie nawet u Żydów się nawraca i są Żydzi ortodoksyjni, to rodzina potrafi nekrolog wypisać w gazecie, że umarł. I oni traktują jako umarłego dla swojej rodziny. Po prostu, że ten człowiek umarł. Opowiadają różne dowcipy o Panu Jezusie, różne straszne rzeczy. Po prostu są bardzo niebezpiecznymi ludźmi też, którzy mogą wielu ludziom zaszkodzić. I to jest aktualne do dzisiaj. Może mogą być zdziwieni tym chrześcijanie, którzy mają taki obraz Żydów, takich bogobojnych, czytających Torę, modlących się, pobożnych i tak dalej. Jest to często fałszywy, naiwny obraz. Niewielu z nich jest tego typu ludźmi. Nie każdy, kto jest z Izraela, jest Izraelem po prostu. Paweł tu wcześniej pisał, o tym czytaliśmy. I w 16 werset mówi, a żeby dopełnić miarę grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Tak? Czyli każdy człowiek, który przeszkadza w głoszeniu Ewangelii, to jest z diabła po prostu. Widać, że diabeł pobudził ten naród też, do tego, żeby przeszkadzać. I my w Dziejach Apostolskich czytamy, tam najczęściej tak było, że Żydzi podburzają, którzy nie uwierzyli właśnie, chcę zaznaczyć, ludzi, dostojne niewiasty i tak dalej, władze miejskie, i tam Paweł dostał albo w skórę, albo był kamienowany, albo wyganiany do innego miasta. Tak? I to właśnie oni, ci Żydzi, co nie uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, byli prowoderami takich strasznych rzeczy. W 15 wersecie pisze, że zabili Pana Jezusa. My wiemy, że Rzymianie wykonali wyrok, ale to Żydzi wydali Jezusa. On był ich Mesjaszem i swojego Mesjasza wydali. Tak? To trzeba o tym pamiętać. Dalej, i proroków. Jezus powiedział, że budujecie grobowce prorokom i świadczycie przez to, że jesteście synami morderców po prostu. I mówił, jak osądzi Bóg to pokolenie, które zastało Jezusa, gdy przyszedł na ziemię. To jest gorszy los od Sodomy i Gomory będzie na sądzie Bożym. Dla wielu miast izraelskich w tamtym czasie odwiedzanych przez Pana Jezusa. I sam jest, Pan Jezus o tym mówi, tak? I dalej mówi Paweł tutaj w 15 wersecie, i nas prześladowali, to jest jasne, zapisane w Dziejach Apostolskich, straszne prześladowania, ludzie potrafili z takich Żydów, nawet chyba z 40, przystąpić do sprzysiężenia, nie będą jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Słyszycie? To coś takiego, to jest masakra po prostu, żeby coś takiego mieć i jeszcze uważać, że się służy Bogu, tak? I dalej on mówi, i Bogu się nie podobają tacy, co nie wierzą, trzymają się tylko obrządków po prostu, uważają, że są sprawiedliwi, bo wykonują tam jakieś rabinyczne nauki, nie podobają się Bogu. I dalej Paweł mówi, i wszystkim ludziom są przeciwni, czyli chodzi tu o przeszkadzanie właśnie w głoszeniu Ewangelii i taka zawiść, żeby poganie nie nawrócili się do Boga. A jeśli już mają się nawrócić, to na ich warunkach, czyli przyjmując zakon mojżeszowy, po prostu obrzezując tam mężczyzn i tak dalej, zachowując szabat, i na innych warunkach oni nawet sobie nie wyobrażali, że może ktoś być, należeć do Boga. I teraz tutaj w tym ciekawie, w 17-18 werset, w 17 Paweł mówi o chęci ujrzenia Tesaloniczan, on kochał tych ludzi, chciał z nimi być, musiał opuścić właśnie Tesalonikę ze względu na intrygi żydowskie właśnie, które tam były. Tam ktoś zapłacił pieniądze, Jason taki, i prawdopodobnie Paweł zaręczył, że on nie wróci na jakiś czas po prostu do Tesaloniki. To uspokoiło zamieszki tam, które były. I Paweł był, bardzo chciał ich odwiedzić. Czy młody kościół założony przez Pawła, i on musi opuścić, tak? Dlatego ten list został napisany. To słowo, które tutaj jest, było dla nich wysłane, żeby ich po prostu ratować, tych ludzi, żeby oni byli utwierdzeni w wierze. I mówi 18 werset, dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. O, i to jest jeden z przykładów biblijnych ingerencji szatana w życie wierzących ludzi. Tutaj o tym można powiedzieć tak, że kilka takich prawd, które Biblia wymienia, że wolno, po pierwsze, szatanowi wolno walczyć przeciw wierzącym, przeszkadzać im w robieniu tego, co szczerze pragną robić dla Chrystusa. I tutaj możemy na przykład z Księgi Daniela, gdy Daniel się modlił, tak, były przeszkody w modlitwie i anioł mówi, że wysłuchana została twoja modlitwa, ale tam książę perski i tam inni przeszkadzali, tak? Po prostu w tym, żebym mógł tobie przynieść odpowiedź. Gdy Pan Jezus także był na pustyni, przyszedł szatan i kusił go. Były trzy takie pokuszenia dla Pana Jezusa. W liście do Efezjan, 6 rozdział, mówi, że bój nasz jest nie z ciałem i krwią, ale ze zwierzchnościami w okręgach niebieskich. Czyli mówi o tym, że jest ta walka po prostu. Przykład Joba także, że szatan miał prawo przyjść do Joba, tak, i coś tam robić w jego życiu. Ale druga prawda, bardzo ważna, że moc szatana jest poddana Bożej kontroli. Czyli szatan musi być pod autorytetem Bożym, może zrobić tylko to, na co Bóg pozwoli. Bóg w swojej mądrości pozwala szatanowi na różne rzeczy właśnie, ale i tak on osiąga swój cel, ta Boża wola się może wypełnić, mimo różnych utrudnień, czyli tutaj przykładowo u tych Tesaloniczan, mimo że szatan tak uważał, że odniósł zwycięstwo, zabronił Pawłowi przyjść i utwierdzić młody kościół osobiście, tak? Wydawałoby się po ludzku, tak rozumując, że to będzie koniec tego kościoła, ale jednak ci ludzie nie uwierzyli tylko w Pawła, zgadza się? Oni uwierzyli w Boże Słowo, przyjęli to Słowo i ono skutecznie w nich działało. I tu szatan nie ma, to nie może zrozumieć prawdopodobnie, jak to może być, że bez przywódcy, bez guru, tak, a się trzymają. Co to jest? Dlaczego tak się dzieje? I Bóg odbiera z tego jeszcze większą chwałę, bo Bóg wywyższa swoje Słowo, że człowiek taki prosty, nieutwierdzony jeszcze, przyjmuje Boże Słowo i może się ostać. Tak? I po jakimś czasie Paweł prawdopodobnie mógł odwiedzić Tesaloniczan, osobiście z nimi rozmawiać, prawdopodobnie to się dokonało, ale tutaj przez te listy także, zobaczcie, że Bóg, jaka mądrość Boża, że nie tylko pomógł Tesaloniczanom, ale nam dzisiaj to pomaga, tak? Czyli nie tylko pomoc przyszła, żeby Paweł mógł być w Tesalonice, byśmy może tego listu nawet nie mieli. A ponieważ nie mógł być i diabeł chciał zaszkodzić, to taki wyszedł z tego taka rzecz, że nie tylko Tesaloniczanie skorzystali, ale wszystkie pokolenia chrześcijańskie, które żyły, popatrzcie, skorzystały, bo został pod natchnieniem Ducha Świętego napisany ten list. Czyli zmierzam do tego, że, żeby mieć takie trzeźwe spojrzenie, że z jednej strony szatan może coś tam przeszkadzać, ale tylko w granicach, co Bóg pozwoli. I nie można, jeżeli widzimy przeszkody, to mówić to nie od Boga, bo są przeszkody. Takie myślenie to jest niemowlęce. Trzeba zaznaczyć, że jak od Boga to wszystko gładko pójdzie. Poczytajmy sobie, jak Paweł głosił i od Boga był posłany, ile razy musiał być kamienowany i tak dalej, co on miał, co doświadczał. Widzimy to w Biblii. Ja myślę, że tu niektórzy ludzie, których diabeł przesyłał do Tesaloniczan, chcieli właśnie tak zdyskredytować Pawła. Popatrzcie, był człowiek, kochał tych ludzi, napominał, był z nimi godzinami, tam przesiedywał, opiekował się nimi i chcieli go ośmieszyć po prostu. I zobaczcie, o, nie chcę do was przyjechać, jakiś nie kocha was może i tak dalej, może to fałszywy apostoł, może coś. Ja się dziwię, że czasami niektórych ludzi można wrobić w takie coś i jakiś pierwszy lepszy chłystek może tam, który jeszcze żadnej miłości nie okazał, może zdyskredytować, ale diabeł próbuje. To są jego właśnie sztuczki, żeby też w taki sposób podejść człowieka, tak? Tutaj. No i dalej ja bym chciał, żebyśmy kilka miejsc takich, na przykład w Mateusza, zobaczyli odnośnie tego, że szatan próbuje walczyć z ludźmi wierzącymi, z Kościołem. I na przykład w Mateusza 16:18 taki werset, tutaj obietnica też, którą Pan Jezus powiedział do Piotra, a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Tak? To jest właśnie przykład stosowania tutaj. To nie Paweł się broni przed atakami szatana, tylko zobaczmy, że Paweł idzie rozsiewając Boże Słowo, idzie w Bożym Królestwie, Boże Królestwo jakby z nim razem idzie i atakuje bramy piekła. Jakie to były bramy? To były te wszystkie złe myśli, które mieli Tesaloniczanie o Bogu, jakieś głupoty, bożki, nie wiadomo co tam, bałwochwalstwa, zgadza się? Samosprawiedliwość, inne rzeczy, on wszystko to zwalczał. Jezus daje obietnicę, że te bramy, to co diabeł stawia, te twierdze, które stawia w życiu ludzi, nie ostoją się przed Bożym Królestwem po prostu, przed Kościołem Jezusa Chrystusa. To jest dla nas wielka obietnica, ale jednocześnie daje taką świadomość tego, że będzie walka, że nie będzie to bez konfrontacji. W Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, tutaj jest ta historia Ananiasza i Zafiry, na chwilę tylko otwórzmy, to jest od 1 do 10 wersetu, nie będziemy czytać, ta historia jest znana, ale zwróćmy uwagę na 3 werset i rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyli co to może być? Szatan omotał serce, tak? Ciekawa sprawa. Może podejść do człowieka szatan i go omotać. Dlatego jeszcze jedna rzecz, którą nie powiedziałem, jeśli chodzi o walkę z szatanem dla wierzących ludzi, że Pan Jezus uczył w modlitwie pańskiej nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Tak? W tym ode złego się mieści między innymi nasze konfrontacje z diabłem, po prostu, które mamy osobiste, które atakuje nas w naszych myślach po prostu, w działaniach, próbuje nasze serce omotać. Autentyczna sytuacja tutaj jest przykład, że udało się diabłu omotać. I w objawieniu Jana jest taka obietnica zwycięstwa nad szatanem, że przez co zwyciężyli go? Zwyciężyli przez krew baranka, tak? Przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego, by je bardziej obrać niż śmierć. Czyli bardziej umiłowali Pana i wierność Panu niż swoje życie. To jest nasza broń przeciwko szatanowi, tak? Jeszcze mamy się modlić, bo to Pan Jezus mówił. Módlcie się tak i zbaw nas ode złego. Zgadza się? I to jest modlitwa. Kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Biblia mówi, żebyśmy byli uważni, ostrożni. A teraz do objawienia Jana. Tutaj zobaczmy, jakie ciekawe rzeczy. I tutaj o tej synagodze szatana. Myślę, że to na pewno nie byli poganie. To jest ludzie, którzy uważają się za Żydów, którzy budują swoją sprawiedliwość na tym, że wykonują prawo Mojżesza i śmieją się z ofiary Chrystusa, uważając, że ona jest dla nich niepotrzebna do niczego. To jest właśnie typowa synagoga szatana. Kiedyś na czacie rozmawiałem z różnymi ludźmi i byli tacy właśnie udający Żydów pobożnych, tacy szydercy, to mi Duch Święty to przypomniał i przyszło takie synagoga szatana. Ja w tamtym czasie nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego mi to przychodzi na myśl. Dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości. Człowiek, który się uważa za Żyda i szczyci się tym, że wykonuje zakon i myśli, że Bóg go z tego usprawiedliwi, jest typową synagogą szatana po prostu. W drugim rozdziale wersety tutaj objawienia 9-10. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów. Zwróćcie uwagę. A nimi co? Nie są. Słowa samego Chrystusa. Jacyś ludzie, nie każdy, co się podaje za Żyda, jest Żydem. Nawet jak się urodził jako jako dziecko Żyda jakiegoś, to jeszcze nie świadczy o niczym. Ale są synagogą szatana. Strasznie ostre. Strasznie ostre słowo. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Tak? I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli taki przykład, że diabeł sobie widocznie wyprosił, Bóg dopuścił w jakimś celu, że on mógł atakować tych wierzących. Tutaj drugi rozdział objawienia, 13 werset. W Pergamie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Popatrzcie, nawet miejsce zamieszkania takie mieli, tak? Straszne. I końcówka wersetu, u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. I tam świadek Chrystusa, tu wcześniej też pisze o Antypasie, który został zabity. 2:24 to w Tiatyrze. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin. Powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Czy jakieś szatańskie głębiny związane z fałszywą nauką. Objawienie 3:9 w Sardes, patrzcie, nie, w Filadelfii 3:9 będzie. 9 werset. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana znowu podają się za Żydów, a nimi nie są. O, którzy, właśnie, nawet tak to pisze, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Wyraźnie nie muszę dopowiadać, tu tak pisze. Lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Tak? Teraz w pierwszym do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, jest też ciekawe wersety. Może dla nas akurat nie jest takie, my dla nas uważamy za oczywiste, że szatan atakuje Kościół, że działa i że to jest osoba, ale żyjemy w czasach takich, gdzie wielu ludzi albo ma dziwaczne poglądy o diable, jakieś takie nawet śmieszne dowcipy się opowiada, kojarzenie z jakimiś kopytami, z ogonem, z rogami i tak dalej, te ludowe przypowieści wyszydzające przeciwnika po prostu Bożego, to jedno. A drudzy to mówię, że w ogóle nie ma osobowego szatana. Jest jakaś tam myśl tylko, jakieś nie wiadomo co, jakiś wpływ, ale to nie osoba. Nie? Biblia mówi, że to jest osoba. I tutaj w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, wersety 6 i 7, nie może to być dopiero co nawrócony, chodzi o biskupa, czyli starszego w zborze, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Popatrz, czyli to jest plan diabła, żeby człowieka wprowadzić w pychę, tak? I patrzy, o, nowo nawrócony, ja mu przewrócę w głowie, on wpadnie w pychę i będzie załatwiony. Bardzo prosta strategia, tak? Nic tam nadzwyczajnego, można mieć prymityw, ale oni uważali wtedy, że nie ma co ryzykować i młodego wierzy nie wolno tak stawiać na takiej pozycji starszego po prostu. Siódmy werset mówi, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Po co? Aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. O, czyli diabeł patrzy, jaka jest opinia, patrzy na ludzi, tak? I próbuje wtedy podburzać i tak dalej i robić kołbyje. Czyli taki dobry rozrabiaka, który po prostu dobry. To straszny, można powiedzieć, tak? A nie dobry. W drugim do Koryntian, także drugi rozdział tutaj weźmy, też ciekawy przykład. Chodziło tu o przebaczenie dla pewnej osoby, która pokutowała. 11 werset Paweł mówi, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Czyli próbuje szatan podejść, bo on mówi o przebaczeniu wcześniej, tak? Komu przebaczyliście wy, to ja i tak dalej, aby nas szatan nie podszedł. To jest związane z nieprzebaczeniem. Diabeł poluje, żeby komuś zasiać nieprzebaczenie, zewnętrznie może udawać, że przebaczył, a wewnętrznie jest inaczej i załatwiony jest człowiek. I to jest straszna rzecz, dość prymitywna strategia, skłócić ludzi i tak dalej, oczernić, rozbić relacje między ludźmi, no i czmychnąć i udawać, że go nie ma jeszcze na dodatek. To jest taka strategia. W tym samym drugim liście, 11 rozdział, cała historia jest o zwiedzeniu, które może być za sprawą szatana, właśnie jego demonów, od pierwszego wersetu do czwartego. Tutaj mamy, ja szczególnie chciałbym podkreślić trzeci werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Tak? Czyli skażenie myśli, a porównanie do węża, który zwiódł Ewę, wiadomo, że to był szatan i on zwiódł Ewę i też zwiódł zaczynając od słów. Zgadza się? Tak było, czy nie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Podważenie Bożego Słowa. My mamy być pewni, co mówi Boże Słowo. Jak my już je zrozumiemy, to mamy do końca życia się trzymać po prostu i Bóg nie zmienia swojego słowa. Natomiast diabeł bazuje na uczuciach. Niektórzy myślą, że jest z kopytami, z widłami, jakiś czarny, jakiś wstrętny po prostu. Tu niedawno oglądałem taki program, gdzie ktoś napisał, podobno szatan mu podyktował Biblię, taką diabelską. Gość chyba w jedną noc napisał, czy coś tam, nie wiadomo, czy w jakimś, no, w jakiś nadprzyrodzony sposób, to gdzieś było przechowywane przez jakichś drakonników i tak dalej, jakaś księga i tam były takie obrazki, jakichś takich poczwar po prostu, tak inaczej trudno mi powiedzieć, to i że to niby obrazki szatana i tak dalej. Tu pisze w tym 14 wersecie, nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości, co? I może przyjść jako anioł, biała szata, promienna, skrzydełka albo i nie, po prostu auregolka komuś nad głową, jakby chcieli, to też się pojawi, nie ma problemu, wszystko da się zrobić i udaje nie wiadomo kogo, jakiegoś tam posłańca Bożego, może być aureola wokół niego jakaś. Dlatego na to nie mamy patrzeć, tylko patrzeć, czy podważa Boże Słowa, czy nie podważa Bożych Słów, tak? Także tutaj, czyli można powiedzieć tak, że szatan przeszkadzał działaniu Pawła w jego życiu, w jego służbie, w taki sam sposób, jak wojsko udaremnia działania swojego wroga. Jak wojsko udaremnia? Chce osłabić morale, chce skłócić ludzi, tak? Żołnierzy między sobą. To normalna strategia jest w ten sposób. Chcą zastraszyć, na huki wziąć po prostu. I tutaj w chrześcijaństwie to jest podważyć, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Bardzo stara sztuczka po prostu, która wielokrotnie przynosiła efekty. Tak? Także no, taki krótki fragment Bożego Słowa wzięliśmy I na koniec ja bym jednak z objawienia wziął ten werset, objawienie 12 rozdział, 11 werset, właśnie o zwycięstwie nad szatanem. Objawienie 12, 11, tak? I jest tu mowa, bo wyżej pisze, że on dzień i noc oskarżał przed Bogiem, braci, tak? Oskarżyciel. I 11 werset mówi, a oni zwyciężyli go przez krew baranka, czyli krew Jezusa, i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I to takie życzenia nam na Nowy Rok, żebyśmy na tym etapie, gdzie jest nasz stary rok, bo w różnych rzeczach mamy stary rok, niestety, i potrzebujemy nowy mieć od Boga, odnowione, przemienione, i Bóg wie, jak co u mnie jest, co u was, u każdego z nas indywidualnie. Mamy przeciwnika, który będzie próbował nam przeszkadzać w osiągnięciu tego, do czego nas Bóg powołał. Naszą broń, nasza broń jest tu w Biblii. Naszą bronią jest tak, że widzimy, bardzo Paweł odwołuje się do relacji, do tego, co było w jego relacji z tymi ludźmi. Nie może, że ktoś przyjdzie, stanie na przykład z tego miejsca i będzie mówił, ja was kocham, inne rzeczy robił. My wiemy, ja wiem, co Zbyszek zrobił, co Krystyna w moim życiu, czy Leszek, czy inni ludzie tutaj, i my żyliśmy ze sobą tyle lat i nie możemy pozwolić sobie, żeby jakiś bałwan, za przeproszeniem, jakimś wykwintną mową, elokwencją czy czymś się, może jeszcze robiąc jakiś cuda, jakiś złoty pył albo złote zęb komuś zrobi i powie, no to jest prawda, idźcie za tym albo za tamtym. To jest po prostu no, nie do pomyślenia. Albo skłócać będzie ludzi i będzie tłumaczył, że ja na przykład jestem potworem, albo ktoś tu inny z nas jest jakimś koczkodanem czy dzielonki. Po prostu powinniśmy dlatego mieć relacje ze sobą, żeby nie wpuszczać w takie miejsce szatana. Jeżeli coś jest do wyjaśnienia, to my mamy możliwość spotykać się, rozmawiać ze sobą szczerze i powierzać Bogu różne rzeczy, rozumieć siebie bardziej i tak dalej. Powstańmy teraz, oddamy Bogu chwałę. Panie Boże, my dziękujemy Ci z całego serca za Twoje słowo, za przyjęcie.